Dokładnie 6,5 minuty po godzinie 18. Pierwsza w nowym roku, niedziela, trzeci dzień stycznia. Na antenie Polskiego Radia Poznań zapraszamy na pierwsze w 2021 roku wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący nasz program Łukasz Kurzawski, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Sporo atrakcji, mamy nadzieję, w czasie naszej audycji. Między innymi relacje na żywo z meczu Ekstraklasy żeńskiej koszykówki pomiędzy NEO AZS-em Poznań a GTK Gdynia. To spotkanie rozpoczyna się o 18.30. Przedtem mówić będziemy o tym, jak powinien wyglądać rok dla piłkarzy Lecha Poznań i poznańskiej Warty. Żeby zachować się także koszykarskie wątki, spotkamy się z Marcinem Gortatem i zapytamy go, jak czuje się w roli sportowego emeryta. Będzie także o triumfie koszykarzy Stali Ostrów Wielkopolski podczas meczu w Lublinie. No i przegląd pozostałych koszykarskich wydarzeń. Mówić będziemy także o wielkopolskim sporcie w roku 2021. W rozmowie z dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej Marcinem Pawlickim. Będziemy również zapraszać na duże imprezy, które szykują się w stolicy Wielkopolski i w naszym regionie właśnie w najbliższych miesiącach. Mówić będziemy m.in. o Kawaliadzie 2001, o tym, co dziać się będzie na torze Poznań. Zajrzymy także na żużlowe tory. No i powrócimy także do mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole, w którym dzisiaj o drugiej drużynie kolejorza, a także o szkoleniu w Wielkopolsce, a także o futbolu kobiecym. To wszystko do godziny 20. Jak mówiliśmy, sportowa niedziela, trzeci dzień stycznia. Dzisiaj bardzo szczęśliwa i biało-czerwona na austriackiej skoczni Bergizel w Innsbrucku.
Zgadza się, Kamil Stoch wiał tam bowiem kolejny konkurs turnieju czterech skoczni. Trzecie miejsce zajął inny nasz reprezentant Dawid Kubacki. Obu Polaków przezielił Słoweniec Andrzej Laniszek. Na czwartej pozycji zawody zakończył Piotr Żyła, 18 był Andrzej Stękała, 19 Aleksander Zniszczoł. Do drugiej serii nie awansowali Maciej Kot i Klemens Murańka. Dzięki zwycięstwu Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju. Drugi jest Kubacki, a trzecie miejsce zajmuje Norwek Halvor Egner Granerud. Czwarty i ostatni konkurs rozegrany zostanie 6 stycznia w Bischofshofen. Amerykanka Jessica Diggins wygrała rywalizację kobiet na 10 km techniką dowolną podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich w szwajcarskiej miejscowości Val Mustar. To trzeci etap prestiżowego cyklu Tour de Ski. Najlepsza z Polek, Izabela Marcisz, była 27. W zmaganiach mężczyzn na 15 km triumfował Rosjanin Aleksander Bolszunow. Polacy daleko, najwyżej na 45. pozycji sklasyfikowany został Dominik Bury. O pucharowe punkty rywalizowały dziś także Alpejki. Slalom kobiet w Zagrzeb wygrała liderka cyklu Słowaczka Petra Wlchowa. Polki nie startowały. Reprezentantka gospodarzy Julia Taubitz zwyciężyła w niemieckim Königse w zawodach Pucharu Świata w saneczkarstwie. Polka Klaudia Domaracka zajęła przedostatnie 27. miejsce. W zmaganiach sztafet nasi reprezentanci wywalczyli 7. pozycję. Zwyciężyli Austriacy. Jadący Toyotą Jakub Przygoński zajął 9. miejsce na pierwszym etapie rajdu Dakar z Dżudy do Biszy. Na liczącej ponad 600 km trasie najszybszy był kierujący Mini Morrisem Hiszpan Carlos Sainz. Dobrze pojechali nasi motocykliści. Maciej Giemza uzyskał 18. czas, a 21. był Adam Tomiczek. Zwyciężył Australijczyk Toby Price. W kategorii quadów najlepszy był Francuz Alexandre Giraud, a Kamil Wiśniewski uzyskał 8. wynik. Wracamy do Wielkopolski. Dziś przed nami jeszcze ligowe emocje pod koszem. O godzinie 18.30 na poznańskim Piotrowie rozegrane zostanie bowiem spotkanie 14. kolejki Ekstraklasy Koszykarek. Drużyna Enei AZS-u Poznań podejmować będzie GTK Gdynia.
I oczywiście relacje na żywo z tego spotkania w trakcie tego wydania audycji w sportowym rytmie. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami w 2020 roku, takim nietypowym także dla sportu. Przełożone Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Nie odbyły się także piłkarskie Mistrzostwa Europy. To wszystko mamy nadzieję przed nami, jeśli tylko pandemia pozwoli. Zatem wszystkim Państwu, naszym słuchaczom sportowych audycji i transmisji na antenie Radia Poznań życzymy szczęśliwego nowego roku i startujemy.
Futbol w Radiu Poznań.
W ubiegłym tygodniu, w ostatniej w 2020 roku audycji, sporo było podsumowań, także tych w kontekście dwóch wielkopolskich drużyn występujących na boiskach piłkarskiej ekstraklasy, Lecha Poznań i poznańskiej Warty. Dziś znów wracamy do tych zespołów, ale bardziej już w kontekście tego, co czeka je w nowym, rozpoczętym właśnie 2021 roku.
czy to będzie nadzieja na jakąś odmianę po tym, co widzieliśmy w końcówce roku 2020, po tym serialu na bułgarskiej, krótkim serialu 0-4 z Pogonią, 0-1 z krakowską Wisłą. Co na to szef portalu kibicpoznański.pl Józef Wieczenko. Jaki ma być ten rok dla kolejorzanowy?
Wydaje się, że rozpoczęcie roku nie może być gorsze niż zakończenie starego. Nie może po prostu być gorzej z Lechem. Powiedziałeś w ostatnich słowach transmisji swojej z meczu z Wisłą, że gra Lecha kompletnie się posypała i to wszystko oddaje. Po prostu nie było Lecha. Grał beznadziejnie. Jest nadzieja w tym, że piłkarze się wyleczą, że dojdzie kilku nowych, aby tylko byli lepsi niż ci, którzy już są w klubie, bo nie ma sensu sprowadzać gorszych, tak jak to Lech ma w swoim zwyczaju. I może będzie coś lepszego wreszcie, bo to, co się działo pod koniec roku, to woła o pomstę do nieba.
Czy to jest taki stempel związany z poznańskim Lechem, czy raczej z całą piłką klubową? Mega trudno łączyć występy w europejskich pucharach z walką o ligowe punkty. Czy to jest łatwe usprawiedliwienie polskich trenerów na przykład?
Nie mówmy o trenerach, bo daleko im brakuje do tych z normalnych lig, ale rzeczywiście polskie drużyny kompletnie sobie z tym nie radzą, z takim łączeniem. Polskie kluby nie mają know-how piłkarskiego i nie mają doświadczenia. W ligach zachodnich świetnie widzimy, że ci sami piłkarze, którzy błyszczą w rozgrywkach europejskich, potem błyszczą w lidze. Przykłady można mnożyć i to wcale nie mówię o piłkarzach topowych, ale nawet takich dość przeciętnych. Po prostu drużyna gra tak samo u siebie w lidze i tak samo na wyjeździe. U nas tego nie potrafią. Nie wiem, czy piłkarze są gorzej wytrenowani, są gorzej prowadzeni. Nasi trenerzy nie mają wyczucia do zmian, co widzieliśmy na przykład w ostatnim meczu ligowym z Wisłą, kiedy świetnie, coraz lepiej grającego, rozkręcającego się Ałada, trener nie wiadomo dlaczego akurat w tym momencie zdjął z boiska i wpuścił Sobola. To dla mnie było kompletnie niezrozumiałe.
Piłkarski Puchar Polski to jest ta droga ewentualnie do powrotu do Europy, oczywiście nie do Ligi Europy, ale do Ligi Konferencji Europy.
Tak, tylko że to może być zawodne, bo wystarczy jeden mecz źle rozegrać, coś nie pójdzie, coś się nie uda i jest po zawodach. Nawet jeżeli Lech dojdzie do finału, to jest duże prawdopodobieństwo, że tam przegra, bo zawsze ostatnio tam przegrywa i czegoś po prostu w tym klubie brakuje. Brakuje ręki, brakuje prowadzenia mądrego, piłkarskiego tego klubu, który jest dobrze zarządzany finansowo, ale pod piłkarskim względem jest, szkoda słów po prostu.
Musisz powiedzieć kilka słów optymizmu. Ta audycja w sportowym rytmie 3 stycznia. My nie możemy rozmowy wkończyć w takim nastroju.
Trudno optymizm naprawdę, ale wierzę, że będzie lepiej, bo gorzej niż u schyłku tego roku być nie mogło. Jeżeli przyjdą ciekawi zawodnicy, jeżeli ci, którzy byli chorzy, kontuzjowani, się wyleczą, jeżeli trener nauczy grać piłkarzy w defensywie, jeżeli dojdzie do zmiany bramkarza, na co też bardzo liczę, to może będzie dużo lepiej.
Piłkarze Lecha Poznań do zajęć po świąteczno-noworocznej przerwie wrócą 6 stycznia. 30 stycznia czeka ich pierwszy w nowym roku mecz o punkty. W Zabrzu zagrają z Górnikiem. Wiele do poprawienia w Lechu Poznań w 2021 roku, jak słyszeliśmy. Sporo też pracy, choć oczywiście w innym kontekście i z innymi celami przy drodze dębińskiej w ekipie poznańskiej Warty.
Pierwszą drużyną Ekstraklasy z Wielkopolski, która rozpocznie rok 2021 na ligowym stadionie, będzie poznańska Warta, która w Grodzisku Wielkopolskim w sobotę 30 stycznia o 15 podejmie Krakowie w 15 kolejce rozgrywek. Jaki to powinien być rok dla Zielonych? Szymon Mierzeński, związany także w roli speakera z tym klubem.
Życzylibyśmy sobie, żeby to był rok zwieńczony utrzymaniem na szczeblu Ekstraklasy. Myślę, że to jest misja jak najbardziej do wykonania. Troszeczkę Warta sobie popsuła humory tą serią 4 porażek na koniec rundy jesiennej, bo gdybyśmy wyjęli te 4 porażki, poniesione też w bardzo pechowych okolicznościach w większości tych spotkań, to myślę, że ocena rundy jesiennej byłaby wyższa. Nie jest to wszystko takie kolorowe, jakie na pewnym etapie rundy mogło się wydawać, dlatego warciarzy czeka trudna walka o utrzymanie. Podkreślał to zresztą trener Piotr Tworek, że dojdzie presja. Będzie Warta czuła takie ciśnienie związane z walką o utrzymanie, ale myślę, że jeśli ten zespół zostanie sensownie wzmocniony i dobrze wykorzysta swój potencjał, a akurat to Warta umie robić, to utrzymanie na szczeblu Ekstraklasy powinno być jak najbardziej celem do zrealizowania. I tego byśmy chyba sobie życzyli, bo w tym pierwszym sezonie po awansie to był główny cel Warty. I można powiedzieć, że runda jesienna tak czysto punktowo, ona nie jest jakimś rozczarowaniem dla Warty. Rozczarowaniem jest tylko ta końcówka, bo w każdym z tych właściwie poza meczem z Pogonią Szczecin, w każdym z tych 3 pozostałych meczów można było spokojnie wywalczyć minimum remis telewizji i wtedy na pewno te nastroje przy drodze dębińskiej byłyby trochę lepsze.
Były także no, przenosiny tego klubowego zaplecza do innego miejsca, nie w tej starej hali przy drodze dębińskiej 12. Też budowane powolutku są te struktury, które no, Ekstraklasa po prostu ich wymaga i normalne działanie, żeby to było coraz bardziej normalne i coraz bardziej profesjonalne, choć o braku profesjonalizmu absolutnie mówić nie można, bo grono ludzi, którzy się tym zajmują, spełniają swoje zadania.
Ja zawsze powtarzałem, jeszcze jak Warta walczyła o awans do Ekstraklasy, że nic jej tak nie pchnie do przodu pod względem infrastrukturalnym i pod względem rozwoju organizacji, jak właśnie sukces sportowy, bo w poprzednich latach to zawsze było tak, że sukces sportowy trochę wyprzedzał te działania organizacyjne w Warcie. On był takim impulsem do rozwijania klubu na innych polach i to się powoli dzieje. Idzie to jeszcze troszkę opornie, bo tam sprawa cały czas się toczy tych pieniędzy na rozbudowę infrastruktury przy drodze dębińskiej, ale powstały światła, kończona jest podgrzewana murawa, jest jakieś tam małe światełko w tunelu. Ja tylko życzyłbym sobie, żeby troszeczkę to nabrało tempa, żeby te prace, bo to wszystko jest jeszcze jednak przed Wartą w dużej mierze. Większość prac potrzebna do wykonania przed ewentualnym powrotem do Poznania jest jednak jeszcze przed Wartą i życzyłbym sobie, żeby i miasto i wszystkie podmioty zaangażowane w tę rozbudowę troszeczkę zwiększyły tempo, bo mam wrażenie, że to ciut za wolno idzie.
A ja mam jeszcze jedno takie wrażenie i jednocześnie takie życzenie. Myślę, że to będzie także życzenie twoje, żeby nie zatracono przy tym wszystkim, przy tym budowaniu tych solidnych podstaw organizacyjnych, czegoś, co określało się niemal przez całą tę piłkarską jesień jako taka swojska banda trenera Tworka, ale jednocześnie przenosiło się to także na otoczenie kibiców, zainteresowanie mediów. Po prostu ten klub, żeby zachował swój klimat. Nie straci go chyba.
Myślę, że nie straci, bo Piotr Tworek już przychodząc do Warty potrafił to doskonale utrzymać. On te szatnie doskonale zna. Tam skład Warty też, ja myślę, że zimą nie dojdzie w nim do na tyle dużej rewolucji, żeby ten gen taki właśnie, gen, no nie wiem jak to nazwać, ale no taka tożsamość warciańska, tak właśnie takiego określenia trener Tworek użył po awansie, że on chciałby to jakby zostawić, bo to jest ogromna wartość Warty i to było jesienią, to jest i myślę, że no, o to akurat nie musimy się obawiać, tego się nie boję. Ja bym tylko sobie życzył, żeby wzmocnienia, które zostaną przeprowadzone zimą, żeby były trafione, żeby to były tak sensownie na te pozycje, na które Warta najbardziej potrzebuje, czyli na skrzydła do ataku, gdzieś tam na boki obrony, żeby dyrektor sportowy Robert Graf miał dobrą czutkę do transferu, żeby mu się te wszystkie ruchy udały i jeśli Warta wzmocni kluczowe pozycje, do tego wrócą zawodnicy, którzy końcówkę rundy stracili z powodu kontuzji, no to myślę, że ten wybór dla trenera Tworka będzie większy. Już nie będą się powtarzać sytuacje takie jak w meczu z Wisłą Kraków, gdzie Warta trochę, jak to ktoś żartobliwie określił, jak przed wojną. Bez zmian musiała sobie radzić w meczu. No, oby tego typu problemów trener tak nie miał i wtedy myślę, że będzie mu troszeczkę łatwiej.
Radio Poznań pod koszami.
27 minut po godzinie 18:00 Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, w której obiecaliśmy Państwu, że będzie dzisiaj dużo o koszykówce. No więc startujemy z tym wątkiem koszykarskim od rozmowy ze słynnym polskim koszykarzem, który w lutym zakończył karierę w lidze NBA. Czy już nie kusi go powrót do basketu, chociażby ligowego w naszym kraju? Czy naprawdę jest już sportowym emerytem? Bo ostatnio słychać, że chce wystąpić w rywalizacji MMA. Kto zacznie? Oczywiście chodzi o Marcina Gortata, które zajmuje się także prowadzeniem sportowych szkół, m.in. w Poznaniu przy ulicy Szamotulskiej.
Zdecydowanie jestem już emerytem i ja się z tym pogodziłem. Czy bym zagrał tutaj? No, jeśli już miałem zagrać, to prawdopodobnie w łódzkim klubie sportowym, a drugi chyba w kolejności byłby dopiero Anvil, ale na dzień dzisiejszy nie zamierzam nigdzie grać. Myślę, że mam bardzo dużo działań biznesowych, działań fundacyjnych, charytatywnych, które chciałbym realizować. Oczywiście kontynuować nasze szkoły, które rozwijają się bardzo dobrze i na dzień dzisiejszy myślę, że na tym się skoncentruję. Już nie mówiąc o tym, że gdzieś tam sprawy prywatne też są na pierwszym planie.
Są takie dni, kiedy chętnie pan wziął piłkę i wskoczył na parkiet chociażby, żeby się mocniej zmęczyć?
Są takie dni również mam. Najczęściej z uczniami z moich szkół albo z drużyną którąś z moich szkół. Ostatecznie jak nie mam takiej szansy spotkać się z drużyną czy z uczniami, to spotykam się z kolegami i gramy.
Nie dość, że Fundacja MG13, także specjalny program 1 na 1 z Marcinem Gortatem. Poza tym szkoły, niech pan troszeczkę o tym opowie.
No przynajmniej ostatnie dwa programy, które wprowadziliśmy ze względu na COVID-a, które chcieliśmy, no oczywiście musieliśmy coś z fundacją robić. robić i chcieliśmy zaadaptować się do panujących warunków. Otworzyliśmy program Mental Academy, czyli taka mentalna akademia, rozmowa z dzieckiem na temat koszykówki i różnych spraw, które niestety nurtują dziecko czasami w trakcie meczu, po meczu, przed meczem. Stres, nerwy, każde dziecko jest inne. Były dzieci, które potrzebowały troszeczkę więcej niż tylko takiej braterskiej rozmowy, potrzebowali prawdziwego psychologa, dlatego to było takie również dla nas dosyć ciekawe doświadczenie. Kolejnym projektem było 1 na 1, który odbył się już w Łodzi, po moim przylocie ze Stanów, i to był trening indywidualny, gdzie mieliśmy szansę również pograć. Mieliśmy tutaj dzieci z Poznania, które do nas przyjechały i wydaje mi się, że to był bardzo fajny projekt. Trzeba ten projekt kontynuować w miarę regularnie i na tym, myślę, dzieci bardzo dużo skorzystają. Rozwijamy się bardzo dobrze, Poznań rozwija się również pięknie i przede wszystkim mamy tutaj ogromne wsparcie pani dyrektor w szkole i gdyby nie ona, to na pewno nie bylibyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy.
Skakuje pan także na biznesowe listy, nie ma co ukrywać. Ostatnie notowanie, jeśli chodzi o Wprost, chociażby 98 miejsce wśród najbogatszych Polaków, a więc liczą panu, ale pan ma też ciągoty takie biznesowe, chociażby ostatnio w odniesieniu do e-sportu, to prawda?
Tak, tu jest bardzo ciekawy projekt, wprowadzimy klasy e-sportowe do naszych szkół i zabrzmi to wręcz szalenie, co mówię, ponieważ to byłem ja tą osobą, zresztą nie tylko ja, ale wielu sportowców, którzy mówią, że wyjdźcie, pobiegajcie na osiedlu i grajcie tą piłkę i trenujcie sport, ale nie ukrywajmy, sport tak się rozwija i tak technologia idzie do przodu, że dzisiaj bardzo dużo dzieciaków gra w gry komputerowe, dlatego postaraliśmy się to wszystko połączyć i staramy się wpoić dzieciakom, żeby grali profesjonalnie, nie tylko tyle, co usiąść przed komputerem, grać tą jedną grę, żeby przez 10 godzin grać, aż oczy wypłyną. Tu polega na bardziej profesjonalnym graniu, takim, gdzie potrzebujesz normalnie siłowni, potrzebujesz WF, potrzebujesz pojeździć na rowerze, pobiegać na dworze, przespać się i wtedy jak jesteś wypoczęty, przygotowany, to siadasz przed komputerem i grasz profesjonalnie. Tacy profesjonalni gracze mają trenerów, dietetyków, psychologów i osoby, które prowadzą i wydaje mi się, że moje wejście w Polską Ligę Sportową właśnie sprawiło, że tego typu klasy wprowadzimy w naszym kraju, w 4 z 5 naszych szkół i to będzie z pożytkiem dla dzieci, ponieważ będą klasy również, będą ci e-sportowi zawodnicy, którzy będą przychodzili do nas. Stworzymy drużynę szkół Marcina Gortata, którzy będą regularnie startowali w turniejach.
Po tym stricte sportowym życiu Marcin Gortat jest szczęśliwym człowiekiem?
Budzę się i mam uśmiech, ponieważ albo mam dzień wolny, albo idę na siłownię poćwiczyć. Rzeczy, które robię dzisiaj w moim życiu, to robię z samej przyjemności i cieszę się, ponieważ przez wiele lat musiałem robić coś, gdzie nie zawsze miałem do tego takie 100% chęci, a dzisiaj wszystko, co robię, sprawia mi przyjemność i myślę, że to jest moim największym sukcesem w życiu.
Dokładnie za 27 minut, godzina 19, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. No i pierwsza w tym roku relacja na żywo w naszej audycji. To oczywiście relacja koszykarska, bo dzisiaj koszykówka w ten weekend tak naprawdę zdominowała wydarzenia sportowe. Szkoda, że oczywiście bez udziału kibiców, na szczęście, między innymi z udziałem naszego sprawozdawcy z meczu Ekstraklasy żeńskiej koszykówki, Dawida Cytrowskiego. Halo Dawid, dobry wieczór. Enea ZS Poznań kontra GTK Gdynia. Ważny mecz dla poznanianek.
Kłaniam się z Centrum Sportu na Poznańskim Piotrowie, Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej. Ta hala jest właśnie świadkiem meczu 12. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet. Zdecydowanymi faworytkami są tutaj poznanianki. Tutaj nie ma co owijać bawełnę. Jeżeli gra się z zespołem, który zamyka tę ligową tabelę, który na 12 spotkań zaliczył 12 porażek, solidarnie po 6 u siebie i 6 na wyjeździe, no to trudno nie oczekiwać od podopiecznych trenera Grzegorza Zielińskiego pewnego zwycięstwa dziś. Druga minuta tego spotkania się rozpoczęła. Na razie prowadzenie poznanianek 4-0, ale też trzeba powiedzieć, że na początku jednak dużo niedokładności z jednej, z drugiej strony, takie wzajemne badanie się, no ale to, co powiedziałem chwilę temu, jednak tutaj oczekujemy od poznanianek przekonywującego zwycięstwa, jeśli chodzi o wyjściową piątkę drużyny poznańskiej. Dzisiaj to Braun, Banaszak, Marciniak, Davis i Popowicz. Nie ma Julii Adamowicz, reprezentantka Polski jest lekko kontuzjowana, miejmy nadzieję, że to nic poważnego, no ale bez jej udziału to spotkanie dzisiaj będzie się toczyć w tym wyjściowym zestawieniu garniturowym, tak to określmy. Dzisiaj ta młodziutka Lila Panasza, która teraz właśnie faulowała, będą rzuty osobiste dla zespołu GTK Gdynia. Rozpoczęła się 3 minuta tego spotkania. Jak na razie w Centrum Sportu i Techniki Poznańskiej AZS Poznań prowadzi z GTK Gdynia 4-0.
Dziękujemy serdecznie. Oczywiście z Dawidem Cytrowskim będziemy wielokrotnie łączyć się dzisiaj w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Skoro mowa o Ekstraklasie żeńskiej koszykówki, to zakończonych już spotkaniach drużyna Politechniki Gdańskiej przegrała z Polską, strefę inwestycji Eneo Gorzów Wielkopolski 72-78. KSE Basket Bydgoszcz wygrał z Zagłębiem Sosnowiec 82-77. Zerkamy, co dzieje się jeszcze na parkiecie w Gdyni. Tam Arka gra ze Pszczółką Lublin i prowadzenie Gdynianek na 2 minuty i 58 sekund przed końcem tego meczu 76-66. Wczoraj odbył się mecz CCC Polkowice. Ta drużyna rozgromiła na własnym parkiecie toruńską Energię 79-34. Tyle w Ekstraklasie, ale mamy też wielkopolskie drużyny na parkietach pierwszoligowych.
Tutaj te wielkopolskie drużyny na razie radzą sobie ze zmiennym szczęściem. Zespół Pompak Stęczy Leszno przed momentem zakończył wyjazdowe spotkanie w Kątach Wrocławskich, przegrywając z tamtejszym Gokisem 58-63. Dobiega końca starcie lidera Swarzędz z AZS-em Widzewem Łódź i zespół ze Swarzędza prowadzi 71-61. Trzecia wielkopolska drużyna, poznański MOKS, swoje spotkanie na wyjeździe z rezerwami Enei AZS-u Gorzów Wielkopolski rozegra 3 lutego, a w pozostałych meczach tej pierwszej serii w nowym 2021 roku Grot Tomik Pabianice pokonał Mosir Bochnia 81-61, a Wisła Karpak Kraków uległa na własnym parkiecie AZS-owi Politechnice Koronie Kraków 36-83.
Na zegarze za 23 minuty godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. O męskiej koszykówce mówić będziemy za 2 minuty. Znakomicie radzą sobie ostatnio koszykarze RGT Bemslem Stali Ostrów Wielkopolski. Tam nastąpiła zmiana trenera. W jednym spotkaniu stalówkę prowadził asystent pan Andrzej Urban, a później już stery objął Igor Milicic i pod jego wodzą na razie drużyna Stali jest niepokonana. Wczoraj szalenie istotny mecz z wiceliderem tabeli w polskiej lidze koszykówki z drużyną Pszczółki Startu Lublin i zwycięstwo drużyny z Ostrowy Wielkopolskiego 82-62. Pierwsza kwarta jeszcze w miarę wyrównana, ale wygrana przez Ostrowian 17-15. W drugiej już wyraźne prowadzenie stalówki 23-14, a w drugiej połowie spotkania, trzecia część spotkania wygrana przez graczy Milicicia 22-17, no i na potwierdzenie 20-16 było dla Stali Ostrów Wielkopolski w kwarcie numer 4. Ostatecznie przypomnijmy, na wyjeździe w Lublinie w trudnym meczu brawa dla Ostrowian, którzy wygrali ze Pszczółką Startem 82-62. Najwięcej punktów dla drużyny Stali w tym meczu zdobywali Jakub Garbacz 27, Chris Smith 26 i Armani Mur 10, a w drużynie lubelskiej najcelniej rzucał Łotysz Martins Laksa, który zdobył punktów 16. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedzieli trener stalówki Igor Milicic i najbardziej skuteczny gracz drużyny z Wielkopolski, czyli Jakub Garbacz.
Na pewno narzuciliśmy swój styl gry, swoją obroną, założeniami taktycznymi w obronie. W większości te założenia nam się udały. Bardzo się cieszę z tego powodu, żeby zespół uwierzył w swoje możliwości i w to, co robimy. Natomiast mieliśmy, trzeba sobie przyznać, szczerze powiedzieć, że plan na Laksę nie wyszedł. On miał nawet zdobyć te punkty, które zdobywa, tylko po trudnych rzutach, a on miał dużo otwartych pozycji i mieliśmy dużo szczęścia, że on nie trafił te swoje rzuty. Nie ma co tutaj wiele się rozwodzić. To jest wygrana, bardzo cenna, bardzo ważna. Bierzemy to, co jest i łatwiej jest poprawiać błędy po wygranych niż po porażkach. Jak zespół uwierzy w to, co robi, to daje dodatkową siłę całemu temu, powiedzmy, obrazowi, taktyce, bo obojętnie jaka taktyka, ja zawsze mówię, nawet Phil Jackson nie jakby zrobił taktykę, jeśli zawodnicy nie wierzą, to nic tego, a tutaj wydaje mi się w tym meczu, że zawodnicy poczuli to i się napędzali za każdą kolejną akcją w obronie. My nie mamy co teraz popadać w jakiś hura optymizm.
Mecz ułożył się po naszej myśli, popełniliśmy sporo błędów, ale ogólny zarys, trzymaliśmy się naszego planu przygotowanego przez sztab szkoleniowy, no i dzięki temu jest wynik, jaki jest dla nas bardzo korzystny, bo widzieliśmy, jak ważne jest to spotkanie, że jeżeli chcemy zrównać naszym aspiracjom, jakie mamy w tym roku, no to musimy wygrywać takie mecze na wyjeździe i to nie ma znaczenia, czy to jest właśnie taki zespół, czy inny, po prostu musimy cały czas iść do przodu, każdy kolejny mecz wygrywać, no i w górę tabeli. Nie ukrywam, że ta nasza obrona jest dużo lepsza, no ale tak jak już powiedziałem, no popełniliśmy parę błędów, jest świetny materiał do analizy, no ale lepiej właśnie analizować po wygranym meczu, nawet jeżeli te się błędy popełnia, no bo nie zaważyły one na wyniku, no jest 20, jest 80 82-62. Korzystny wynik. Najważniejsze, mamy dwa mecze bezpośrednie wygrane i to jest również ważne, bo w przyszłości może się zdarzyć tak, że będziemy mieli taką samą liczbę punktów, a jesteśmy plus minus do przodu. Każdy wiedział, za co jest odpowiedzialny i to po prostu było budowanie. No jesteśmy po prostu drużyną, każdy zna swoją rolę, swoje miejsce. No i nic tak naprawdę nie pozostało, tylko trzymać się game planu i wygrać mecz. No moja specyfika gry jest taka, że ktoś mi musi podać. Na jakieś tam pojedyncze akcje staram się udoskonalać swoją grę gdzieś na koźle, ale głównie polega na tym, że ktoś mi musi podać. Dzisiaj koledzy mnie świetnie obsługiwali, robili przewagi, zostawałem sam, mnie przeciwnicy zostawiali samego. No nic mi tylko nie pozostało, tylko po prostu wykończyć akcje, które wykreowali mi koledzy.
Cały czas do mnie nie dotarło to, że nie ma kibiców, bo bodźcem takim niesamowitym z przeszłości był ten huk kibiców, to się zupełnie inaczej prowadzi mecz po tym, jak się jeszcze złapie nić z kibicami, kiedy oni wiedzą, kiedy mają skoczyć i kiedy mają ryknąć, że tak powiem, to jest zupełnie inne doświadczenie. Ja życzę nam wszystkim w nowym roku, żeby zdrowie dopisało i przede wszystkim, żeby kibice wrócili do tych hal, bo dla nich gramy, oni są najważniejsi w tym wszystkim.
Przyłączamy się oczywiście do tych życzeń trenera Igora Milicicia, przy okazji gratulując jemu i jego podopiecznym efektownej wygranej wczoraj w Lublinie w meczu z Pszczółką startem aż 82-62. Co to zmieniło w tabeli? Otóż obie drużyny w tej wirtualnej jeszcze tabeli, bo tam sporo meczów zaległych, zamieniły się lokatami i drużyna Arget Bemslem Stali Ostrów Wielkopolski wspięła się już na drugie miejsce w tabeli Ekstraklasy męskiej koszykówki. A w innych meczach tej bieżącej 20. kolejki spotkań, które się już zakończyły. Legia Warszawa przegrała po dwóch dogrywkach z Ostalem Zielona Góra 78-85. King Szczecin zwyciężył spójnie Stargard 105-80. W dzisiejszym meczu, który też się przed chwilą zakończył, Asseco Arka Gdynia przegrała ze Śląskiem Wrocław aż 63-102. Zerkamy na to, co dzieje się na parkiecie w Dąbrowie Górniczej. Tam mecz MKS-u z Eneą Astorią Bydgoszcz 8 minut i 16 sekund do końca trzeciej kwarty i prowadzenie gości z Bydgoszczy 52-41. To teraz jeszcze kilka słów o pierwszej lidze koszykarzy, jeśli chodzi o grupę A. Drużyna Sklepu Polskiego MKK Gniezno w tej serii meczów pauzowała. Szybciuteńko zatem o innych wynikach. Enea Astoria Bydgoszcz wygrała z Sportem Gdynia 84-82. Drużyna o romantycznej nazwie Miasto Zakochanych Chełmno uległo Notecinu Wrocław 69-79. Drużyna Ogniwa Szczecin przegrała z Asseco Arką Gdynia 84-86, a Żak Koszalin pokonał Politechnikę Gdańską 80-68. Dużo więcej wielkopolskich drużyn jest w grupie D drugiej ligi.
Zdecydowanie wystarczy powiedzieć, że na 6 spotkań tej kolejki w każdym z nich występuje wielkopolska drużyna. Co więcej, raz nawet doszło do derbów naszego regionu. Te derby trwają. Rycerze Rydzyna podejmują drużynę Enei Basket Junior Poznań. Dobiega końca druga kwarta tego spotkania i zespół z Rydzyny prowadzi 36-30. Co już za nami? Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne na własnym parkiecie przegrała z Maksimusem Kąty Wrocławskie 83-89. Sokół Międzychód rozgromił Gimbasket Wrocław 103-52. Kosz Pleszew wygrał z Knożary 93-68. Zespół rezerw BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski walczy właśnie z Sudetami Jelenia Góra i na razie pod koniec drugiej kwarty goście są lepsi. Prowadzą 53-48. Ostatnia wielkopolska drużyna Obra Kościan na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław zagra 15 stycznia.
A my powracamy błyskawicznie do hali Politechniki Poznańskiej na Piotrowie. Tam dzisiaj Ekstraklasa żeńskiej koszykówki i mecz Enei AZS-u Poznań z GTK Gdynia. To spotkanie ogląda Dawid Cytrowski. Halo Dawid, słuchamy.
8 minuta tego spotkania, 18-13, prowadzenie podopiecznych trenera Grzegorza Zielińskiego, natomiast też trzeba otwarcie powiedzieć, że to prowadzenie byłoby zdecydowanie bardziej okazałe, pewne, gdyby jednak poznanianki tutaj wykazywały się nieco większą skutecznością w sytuacjach podkoszowych, bo też trzeba przyznać, że potrafią sobie te dobre sytuacje rzutowe stwarzać, mają otwarte pozycje, no ale w dość łatwy sposób nie rzucają, nie trafiają do kosza, na to wydaje się być niezbędne, żeby tutaj wysoko i efektywnie pokonać zespół GTK Gdynia, a Gdynianki, podopieczny trener Jowa pan Szkierowicz rzeczywiście tutaj nie chcą tanio skóry sprzedać, rzeczywiście potrafią sobie także niezłe sytuacje rzutowe stwarzać, są całkiem skuteczne, no i tutaj rzeczywiście cały czas w tej pierwszej kwarcie są w grze, bo to prowadzenie poznańskiej drużyny, tak jak wspomniałem, niewysokie, 18-13, jak na razie jeszcze trener Grzegorz Zieliński żadnego czasu nie wykorzystał, raz zdenerwowała się trener Jovana Szkierowicz po takiej łatwej trójce Jovany Popowicz dla zespołu z Poznania, wtedy poprosiła o przerwę, no i rzeczywiście ta przerwa nieco pomogła, podgoniły wynik Gdynianki, no i teraz zaczynają odrabiać straty. Dwa rzuty osobiste, jeden wykorzystany, drugi już nie i prowadzenie Poznanianek stopniało do 4 punktów, 18-14. Jeszcze zobaczmy te akcje, czy tutaj jeszcze odpowiedzą punktowo podopieczne Grzegorza Zielińskiego. Tiffany Brown, strefa podkoszowa, może będzie okazja. Aleksandra Farzyńska, łatwe punkty, no i jest 20-14. Rozpoczęła się ostatnia minuta pierwszej kwarty tego spotkania. 6-punktowe prowadzenie NIJZS-u Poznań.
Dziękujemy serdecznie. Będziemy wracać do hali Politechniki, a teraz zajrzyjmy do hali przy ulicy Świętego Marcina w Swarzędzu. Tam ekipa lidera w meczu pierwszej ligi podejmuje koszykarki łódzkiego Widzewa. A może podejmowała?
Podejmowała, bo przed momentem to spotkanie się zakończyło. Przekonujące zwycięstwo drużyny ze Swarzędza 87-67.
Za 90 sekund rozmowa o całym wielkopolskim sporcie. Czego po nim spodziewamy się w już trwającym 2021 roku? Naszym gościem będzie dziennikarz sportowy poznańskiego oddziału Polskiej Agencji Prasowej Marcin Pawlicki, a później sobie jeszcze na chwilkę zajrzymy na mecz koszykarek NIJZS-u. Rok 2021 w wielkopolskim sporcie. Tak do końca nie wiemy, jak on będzie wyglądał. Czy będzie to rok wielkich imprez, chociażby przełożonych Igrzysk Olimpijskich, Tokio 2020, piłkarskiego Euro 2020. No ale my spoglądamy na to wszystko z wielkopolskiej perspektywy. Jak to może wyglądać? Wiadomo, że było znakomicie, jeśli chodzi o żużlowców Fogo Unileszno, którzy zdobyli po raz czwarty z rzędu złoty medal drużynowych mistrzostw kraju. No i pewnie będą mogli, będą potrafili ten tytuł utrzymać po raz piąty z rzędu. Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa.
No jeśli chodzi o żużlowców Unii Leszno, to rzeczywiście w ostatnich latach dostarczali kibicom Wielkopolsce powody do radości. Czy w tym 2021 roku nadal będą mocni, to się okaże, ale nastąpiły nieco większe zmiany w składzie. Teraz mamy do czynienia jednak z takim odejściem dwóch no, dosyć ważnych zawodników, Bartosza Smektały i Dominika Kubery. Pojawił się Jason Doyle, no, były mistrz świata, więc tutaj no, nie ma jakby wątpliwości co do jakości tego zawodnika. Natomiast zobaczymy, jak te zmiany będą funkcjonowały w zespole, ale jestem przekonany, zresztą ledwo się liga skończyła, już wszyscy jednak tą Unię Leszną wymieniają w gronie faworyta.
Zapytam cię jeszcze tylko króciuteńko, kończąc ten wątek żużlowy, czy ktoś występujący na torach pierwszej ligi z naszych wielkopolskich ekip będzie miał szansę powalczyć o Ekstraligę? No takie apetyty pewnie są.
Apetyty są i w Gnieźnie, i w Ostrowie. Start Gniezno do tematu ekstraligowego podchodzi bardzo, bardzo rozsądnie przede wszystkim. Małymi kroczkami. Bardzo dobry sezon w wykonaniu startu mieliśmy w 2020 roku. Można powiedzieć wicemistrzostwo pierwszej ligi, które kiedyś dawało baraże o Ekstraligę. No wiadomo, że pewnie w tych barażach to Start by sobie nie poradził, bo to rzadko ci wicemistrzowie pierwszej ligi sobie radzili jednak z zespołami Ekstraligi. Natomiast duże aspiracje są też w Ostrowie. To są bardzo solidne kluby, bardzo, jeżeli chodzi o zaplecze Ekstraligi, bardzo, bardzo też rozsądnie budowane. Wiadomo, też dochodzą też tradycje.
Chcę przejść jeszcze na chwileczkę do sportów halowych. Bliska tobie także siatkówka. O co może powalczyć w tej drugiej części sezonu ekipa NIJ Energetyka Poznań? No bo wiadomo, że mamy na pułapie Ekstraklasy Energia MKS Kalisz i drużynę NIJ PTPS-u Piła i wiemy, jak one się spisują. To jeszcze pewnie walka o medale nie będzie w przypadku Ekstraklasy, a Poznań ma szansę na powrót Ekstraklasy?
No myślę, że chyba większa szansa awansu była jednak w poprzednich sezonach. Nie było takich mocnych zespołów jak są teraz. Może nie ma takich konkretnie jednego, ale jest ich więcej. Ta stawka jest bardzo, bardzo wyrównana. Ja sobie przypominam taki sezon sprzed 2 lat, kiedy to awansowała Wisła Warszawa i ona awansowała z odległego bodaj z 7 miejsca do Ekstraklasy. W tym sezonie Energetyk zbudował skład, który jakby troszeczkę go nie uprawniał do tego, żeby walczyć o ten awans. Bardzo dużo młodych dziewczyn. Może wtedy, kiedy nie ma aż takiego mocnego ciśnienia, jest czasami łatwiej o wynik. Natomiast no tak nie jestem do końca przekonany, czy ten energetyk faktycznie chce awansować. Ja już pomijam problemy, bo od razu się pojawi, gdzie ten energetyk będzie miał grać tą ekstra klasę i to też będzie kolejny powód do zmartwień. Czy też zdoła uzbierać budżet? Wiadomo, że na pieniądze z miasta nie będzie mógł za bardzo liczyć. Natomiast ja nie ukrywam, bardzo bym chciał, żeby kiedyś, żeby znowu w Poznaniu była ekstra klasa. Natomiast troszeczkę obawiam się, że w tym sezonie może to się nie udać.
Też jeszcze ci pomęczę króciuteńko koszykówkę, bo też pisujesz w agencyjnych przekazach o tej dyscyplinie sportu. Zmiana trenera nastąpiła całkiem niedawno w ekipie Arget BM Slem Stali Ostrów Wielkopolski. Nasz Wielkopolski jedynak na tym najwyższym pułapie, no bo w pierwszej lidze w tej chwili koszykówki nie mamy ani drużyny z Leszna, ani drużyny z Poznania. Igor Milicic, do czego on może Stalówkę doprowadzić?
No Igor Milicic jakby to jest taka no jakość trenerska generalnie, no nie da się ukryć, że to było jednym z największych wydarzeń ostatnich tygodni w polskiej lidze koszykówki. No jeden z najbardziej obecnie uznanych trenerów. Ogromne sukcesy z Anwilem. Notabene też zdobył Mistrzostwo Polski grając przeciwko Stali Ostrów. Ja myślę, że tak. No wyniki troszeczkę były poniżej oczekiwań, jeśli chodzi o Stal Ostrów, więc uznano, że zamiast wymieniać kolejnych zawodników, postawić na doświadczonego trenera. Co może osiągnąć? Ja myślę, że no na pewno takim celem minimum chyba będzie jednak ta czwórka, bo sobie nie wyobrażam. Trener Milicic na pewno będzie musiał poprawić grę w obronie. Z takim trenerem może jeszcze jednym wzmocnieniem naprawdę Ostrów, nie wiem czy stać będzie na walkę o medal, ale na pewno o te najwyższe lokaty.
Tyle Marcin Pawlicki z Polskiej Agencji Prasowej. Biorąc pod uwagę ostatnie rezultaty uzyskiwane przez Ostrowian, są na dobrej drodze, żeby się w tej czwórce ewentualnie znaleźć. A czy na drodze do zwycięstwa w starciu z GTK Gdynia są dzisiaj koszykarki Enea ZSU Poznań? O to ponownie pytamy Dawida Strawskiego, który obserwuje ten mecz w hali na poznańskim Piotrowie.
Wydaje się, że Poznanianki właśnie na tę drogę zwycięstwa powoli zaczynają wchodzić. Bo był tutaj taki okres w pierwszej kwarcie, że ten mecz toczył się w zasadzie akcja za akcję, punkt za punkt. No ale początek drugiej kwarty tego spotkania zdecydowanie na korzyść podopiecznych trenera Grzegorza Zielińskiego. Na ten moment jest 6 minut 29 sekund do zakończenia drugiej kwarty tego meczu i wyraźne prowadzenie poznańskiej drużyny 30 do 19. Dosłownie minutę temu tutaj taką akcję 3 plus 1 rzadko spotykaną w Energa Basket Lidze popisała się Serbka Jovana Popowicz. Dała się sfaulować, trafiła za trzy, później wykorzystała także ten rzut osobisty. No i wydaje się, że to był taki moment przełomowy, bo później pogubiły się zupełnie Gdynianki. Poznanianki w dość łatwy sposób zdobywały punkty. Chwilę później kolejna trójka Jovany Popowicz, która wyrasta no, na główną armatę poznańskiej drużyny w tym dzisiejszym spotkaniu. Na razie 9 punktów, ale mam wrażenie, że jeszcze Serbka ostatniego słowa nie powiedziała. Zresztą zobaczymy, ile minut dostanie dzisiaj od trenera Grzegorza Zielińskiego. Ona na pewno dobrze pamięta pierwsze spotkanie pomiędzy tymi drużynami dokładnie 11 października. Poznanianki wygrały w Gdyni 79 do 60. Dzisiaj liczymy na to, że ten wynik będzie jeszcze bardziej efektowny. Na razie 6 minut 20 sekund do zakończenia drugiej kwarty i prowadzenie Poznanianek 30 do 19.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście z Dawidem Cytrowskim połączymy się ponownie już po godzinie 19 w drugiej godzinie audycji w sportowym rytmie. Wtedy na naszej antenie m.in. także o jeździeckiej kawaliadzie, o poznańskich żużlowych skornach oraz kolejny nasz magazyn Wielkopolskie Gole. Zapraszamy po 19. Stay.